budzisz się i słuchasz Radio Wnet, a myśmy rano zadzwonili do Davos, proszę Państwa, i obudziliśmy Sebastiana Stodolaka, komentatora ekonomicznego dziennika Gazety Prawnej i publicysty zajmującego się sprawami gospodarczymi, który pojechał tam obserwować Światowe Forum Ekonomiczne. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, chciałby się rzec Guten Morgen.
Morgen, Morgen, istotnie jak tam pogoda w Davos i jak atmosfera w Davos i czy czuje się już atmosferę wielkich pieniędzy, które tam się zgromadziły?
Pogoda w Davos przepiękna, chociaż mroźna. Wczoraj cały dzień niezwykle słoneczny. Ten mróz zupełnie nie daje się we znaki, bo właściwie nie ma wiatr, więc są to idealne warunki dla tych wszystkich przedsiębiorców, polityków i intelektualistów, którzy tutaj zjechali swoimi Audi, Mercedesami, Ferrari i przylecieli helikopterem, bo lądowisko helikopterowe gina się pod ciężarem kolejnych lądujących tam maszyn, więc dużo się dzieje i czuć tak jak najbardziej.
Jest też obecna Polska. Wczoraj występował prezydent Andrzej Duda.
Tak, prezydent Andrzej Duda jest tutaj oficjalnie zaanonsowanym gościem, który wczoraj wystąpił najpierw na takiej publicznej konferencji, potem pojawił się w tak zwanym Polish House, to jest polski pawilon na głównej ulicy Davos, promenada 58, piękny, dobrze prezentujący się budynek, który został wynajęty przez PZU i PKO SA celem właśnie promocji tutaj Polski w Davos. Prezydent pojawił się, wystąpił, wygłosił optymistyczne słowa dotyczące polskiej gospodarki i zniknął pewnie gdzieś tam pochłonięty innymi spotkaniami już za kulisowymi. Natomiast to jest ta optymistyczna część polskiej obecności, że ona jest zaznaczona i jesteśmy z drugiej strony w tym takim korowym, właściwym elemencie całego tutaj tego wydarzenia. Polska jest obecna, powiedziałbym, jedynie w niewielkim stopniu, bo no to jednak firmy z całego świata z obrotami minimum 20 miliardów złotych współtworzą forum ekonomiczne w Davos, które od 1971 roku już przecież funkcjonuje jako fundacja. No i to są tak olbrzymie firmy, że niewiele polskich firm przekracza ten próg przynależności i tak naprawdę niewiele polskich firm byłoby stać, żeby tutaj się w Davos pojawić w formule takiego oficjalnego uczestnika. Więc jeszcze troszeczkę naszej gospodarce, mimo naszego 5% wzrostu, brakuje i to niestety w Davos jest odczuwalne.
A czy jest odczuwalny jakiś główny temat, który będzie w tym roku podczas forum ekonomicznego dominował? Czy jakoś już wiadomo, o czym będzie się mówić na ulicach szwajcarskiego kurortu?
O czym się będzie mówić na ulicach, to jeszcze trudno wyrokować. Wiadomo, że oficjalnie tematem Davos tegorocznym jest architektura globalna w obliczu wyzwań związanych z epoką cyfrową i wokół tego kręci się większość paneli, większość debat, które tutaj są organizowane. Wiadomo, że trochę w tym roku Davos jest osłabiony pod względem prestiżu, jaki zazwyczaj wiąże się z tym forum ze względu na brak trzech właściwie bardzo ważnych figur politycznych, to znaczy Donalda Trumpa, to znaczy Teresy May i prezydenta Francji Macrona, więc jakby pochłonięci wewnętrznymi problemami własnych krajów tutaj się nie pojawili. No, ale z drugiej strony i chodząc ulicą Davos można napotkać na przykład Christine Lagarde i dopytać ją o plany Międzynarodowego Funduszu Walutowego względem chociażby Polski, więc to nie jest tak, że nikt ważny nie przyjechał, że nikt tutaj się nie rozstrzygnie, że żadne kontakty i decyzje nie zostaną tutaj nawiązane i podjęte, więc tak to wygląda.
To proszę nam jeszcze powiedzieć na zakończenie, czy to jest atmosfera takiej strasznej, wszechogarniającej kontroli, czy wszędzie widać ten świat, w którym wszyscy podsłuchują wszystkich i wszyscy wszystkich obserwują, czy raczej jest trochę swobody?
Według mnie ta kontrola, mimo że no, narzuca się tutaj, jest mnóstwo naprawdę ochroniarzy, mnóstwo policji, to nie jest to kontrola, która gości odstraszy, to po pierwsze, jakby nie ma tego takiego posmaku właśnie państwa policyjnego, można by powiedzieć, mimo ich obecności, do tego stopnia, że córka naszego prezydenta może sobie spacerować samotnie wieczorem po Davos, przez nikogo nie niepokojona.
Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Stodolak, publicysta dziennika Gazety Prawnej, który jest w Davos, obserwuje, jak ci rekini światowej finansjery tam będą obradować i nad czym. Pewnie jeszcze się za jakiś czas do pana zgłosimy z pytaniem, czego się pan tam dowiedział. Dziękuję bardzo i miłego dnia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Poranek Wnet, godzina 7.38, a w naszym studiu gość pan Filip Frąckowiak, zastępca dyrektora TVP Polonia, radny miasta Warszawy i też człowiek, który był inicjatorem i współtwórcą Izby Pamięci generała Kuklińskiego w Warszawie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Platforma Obywatelska ogłosiła bojkot Telewizji Polskiej. Czy pan jakoś będzie chciał to skomentować?
Chciałbym tak to skomentować, że lepiej, żebyśmy wszyscy rozmawiali.
To będziemy rozmawiać.
To jest mój komentarz, żebyśmy rozmawiali, a nie się bojkotowali. Myślę, że to jakiś zdecydowany akt polityczny. To jest mój komentarz.
W takim razie porozmawiajmy o Warszawie. LGBT+, jakaś taka straszna duża ilość liter, straszna dziwna nazwa, raczej nie polska. Czy nam grozi w Warszawie rewolucja obyczajowa?
Mam wrażenie, że te osoby, które chcą wprowadzenia tak zwanej karty LGBT+, tą rewolucję wprowadzają, już próbują wprowadzić od kilku lat, może nawet dekad, to te ilość tych literek, o których pan redaktor powiedział, która się rozszerza, to one się tak rozszerzają, ponieważ dołączają do tych grup coraz to nowe formuły. Trzeba może powiedzieć nawet chyba formuły seksualne, ale tak, rzeczywiście jest natarcie ze strony osób, które chciałyby, żeby dzieci uczono o tym, co to jest LGBT i także różne są próby wtargnięcia do szkół. Wiemy, że będą podczas nadchodzącej parady równości, tak zwanej parady równości, warsztaty dla dzieci. Słyszeliśmy o jakichś planach specjalnego hostelu dla osób, które się w ten sposób przedstawiają, ale mówię to państwu tak zupełnie ogólnie, dlatego że choć są różne doniesienia medialne, to jeszcze nie wiadomo, pan prezydent Trzaskowski ani klub radnych tego Platformy Obywatelskiej nie przedstawił.
Czyli na razie nie wiadomo, co się za tym pomysłem kryje, a czy są już jakieś poczynania pana prezydenta Trzaskowskiego, po których możemy coś powiedzieć o jego działaniach w Warszawie? Czy już są jakieś działania bądź zaniechania, czy coś się wydarzyło, bądź coś się nie wydarzyło, że tu już mogą być jakieś elementy oceny początków tej władzy?
To znaczy, oczywiście, że są. Głównie wiemy o wycofywaniu się z obietnic, z zaprzeczaniu obietnic wyborczych. Wiemy o podwyżkach dla nauczycieli, że zostały ograniczone, że to nie zostanie wprowadzone. Wiemy też, że na przykład na wczorajszej, oczywiście z panem prezydentem współpracuje klub radnych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej i wczoraj na komisji edukacji przewodniczący klubu radnych Platformy wnioskował o zamknięcie dyskusji nad podwyżkami dla nauczycieli, a zatem wiemy, że się pan prezydent Trzaskowski wycofuje z pewnych spraw. No ale właśnie pytanie, czy się wycofuje z tych, które są najważniejsze, bo tego na przykład tego hostelu LGBT upiera się, że on ma powstać. Ja się tylko wrócę do tego, bo nie zostało powiedziane, że ten hostel ma być pewną formą pomocy dla osób, które mają być, które być może są w rodzinach w jakiś sposób dyskryminowane przez swoją orientację, ale pytanie jest, czy w związku z tym jakiekolwiek, czy jakakolwiek pomoc może być formułowana przez pryzmat czyjejś orientacji seksualnej i co to jest ta...
Czy to jest też tak, że akurat w Warszawie w tej chwili to jest rzeczywiście największy problem?
No więc 3-milionowe miasto ma pewnie więcej poważnych problemów. Ja nie chcę mówić, że pomoc osobom dyskryminowanym jakkolwiek nie jest poważnym problemem, ale tych osób dyskryminowanych, grup dyskryminowanych, są przepisy w państwie, które regulują wszelką agresję słowną, agresję fizyczną, a zatem nie można stworzyć czegoś, jakiegoś odrębnego ośrodka dla osób, które się deklarują pewną grupą społeczną i tylko dla nich, a dla innych nie, dlatego że to jest właśnie dyskryminacja.
Powiedział pan 3-milionowe miasto, nie wiem, czy Warszawa już jest aż 3-milionowa, ale...
No ja liczę z całą aglomeracją oczywiście, no z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają do Warszawy do pracy, do Warszawy.
Na pewno jednym z problemów tej aglomeracji, jak zresztą w wielu wielkich miastach świata, jest kwestia wywozu śmieci, wywozu odpadów.
No na pewno tak i to widzimy, i tutaj widzimy problem, dlatego że w wielu dzielnicach są przepełnione kosze na śmieci. Miasto nie ze wszystkimi firmami zajmującymi się wywozem śmieci, nieczystości podpisało umowy. Wiadomo, że została przygotowana ustawa, która miała już dzielić na 5 frakcji do tak zwanego recyklingu tych śmieci, to w Warszawie nie zostało zrealizowane, a nie wprowadzone. To jest kłopot. Komunikacja. Ta komunikacja, jakość tej komunikacji. Oczywiście widzimy, że są i nowe niektóre autobusy, i nawet niektóre tramwaje. Natomiast wciąż przekonywanie, czy też próba przekonywania warszawiaków do tego, żeby odstawili w ogóle samochody i jeździli komunikacją, jest absurdalna, dlatego że ta komunikacja nie spełnia potrzeb mieszkańców. Niestety wrócił przed kilkoma tygodniami do ratusza pomysł o ograniczeniu wjazdu do Śródmieścia. To by samochodów, to by zabiło niestety, przepraszam, że użyłem takiego mocnego słowa, no ale właśnie komunikację samochodową, dostawy, biznes, no przecież większość samochodów, nie połowa, nie mniejsza, tylko większość samochodów to wjeżdża do Śródmieścia w celu jakimś zawodowym, służbowym.
Czy pan jako polityk młodego pokolenia związany z prawicą, która wybory w Warszawie ewidentnie przegrała, ma jakiś pomysł, jakąś koncepcję, jak dotrzeć do wyborców w mieście stołecznym? No bo możemy oczywiście opowiadać sobie o już widocznych pewnych nieudolnościach obecnej władzy, tak jak przez wiele lat można było mówić o różnych wadach rządów pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale nie zmienia to faktu, że nie udało się z tym przekazem do wyborców dotrzeć.
Panie redaktorze, muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że do wyborców się nie dało dotrzeć, tylko pewna grupa wyborców tej wiedzy, tych informacji, bo nie mówię o przekazie marketingowo-politycznym z czasu kampanii, tylko informacje o tym, do jakich nieprawidłowości dochodzi podczas rządów Platformy Obywatelskiej, odrzuca te argumenty, głosując na Platformę Obywatelską i środowiska z nią związanymi, ale no, trzeba jednak powiedzieć, że w ostatnich wyborach zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość więcej osób, a także na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, pana Patryka Jakiego na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, więcej osób niż we wcześniejszych wyborach samorządowych w Warszawie. A zatem to nie jest tak, że ten przekaz nie trafia do warszawiaków. Natomiast rzeczywiście jest większość wyborców w Warszawie, która podejmuje inne decyzje przy urnie wyborczej.
No tak, tylko politycy nie mogą się skarżyć na to, że wyborcy ich nie rozumieją. Może jakoś trzeba ich skuteczniej przekonać.
No, ale my nie skarżymy się na to. Może ich trzeba, na pewno trzeba skutecznie przekonać, ale rzeczywiście przekaz jest bardzo prosty. Było po tym podsumowanie, po wyborach było podsumowanie przekazu, który trafiał do wyborców, a także już po pierwszych decyzjach pana prezydenta Trzaskowskiego, który wycofywał się ze swoich obietnic wyborczych, i ten przekaz jest, ten przekaz był logiczny i spójny do wyborców. Oczywiście no, można powiedzieć, że są wyborcy, którzy wymagają innego przekazu marketingowego, i natomiast no, trudno też mówić o zmianie swoich przekonań w związku z tym, że większość osób oczekuje zupełnie innego przekazu marketingowo-politycznego.
Oczywiście przekonań należy się trzymać, a czy będzie jakaś próba pomocy na przykład tym rodzicom, którzy nie będą się zgadzać z jakimiś próbami lewicowej indoktrynacji, do której będzie dochodzić w szkołach, bo tak jak się widzi pewne przygotowawcze różne zabiegi, to wygląda na to, że z czymś takim będziemy mieli do czynienia.
Rzeczywiście wygląda na to, że będzie podjęta próba z wejściem do szkół, wejścia do szkół z informacjami takimi, no w skrócie to nazywajmy LGBT. Tak, także przy okazji tych szkoleń z nieagresji, które się teraz odbywają pod zupełnie innym hasłem i przyczyną po tragicznej śmierci pana prezydenta Adamowicza. I teraz tak, jeśli chodzi o warsztaty, na przykład przy Paradzie Równości i dla dzieci, no jeśli rodzice podejmują decyzję, żeby tam pójść ze swoimi dziećmi, no to jest ich to indywidualna sprawa i indywidualna kwestia wychowania ich dzieci. Natomiast jeżeli jest próba wejścia do szkół z informacjami, które diametralnie wpływają na sumienia dzieci, młodzieży, kształtują je w sposób niekonsultowany z rodzicami, no tego jednak nie można się tak po prostu na to zgodzić, więc tak jak pan redaktor powiedział, zapewne będziemy próbować pomóc rodzicom, którzy się na to nie zgadzają.
Muzeum, kiedyś było Historii Warszawy, teraz jest Muzeum Warszawy. Wygląda na to, że tam pracują ludzie o takim dość specyficznym poczuciu estetyki i humoru.
Tak, ale zwracaliśmy na to uwagę już poprzedniej kadencji, kiedy była powoływana nowa rada programowa muzeum, która nie została skonsultowana w ogóle z Radą Warszawy. I nie jest ona na przykład, a tak powinno chyba być, odzwierciedleniem reprezentacji polityczno-społecznej mieszkańców, oczywiście może w Radzie Warszawy, bo może jeśli połączymy ze sobą dwa sformułowania, muzeum i polityczne, to trochę nam to nie pasuje. Tylko trzeba zauważyć, że no właśnie tak jak pan redaktor powiedział, że jest to taka polityczno-artystyczna zabawka ratusza.
A kto tam w tej radzie zasiada?
Indywidualnie nominowani przez jeszcze poprzednią, przez panią prezydent osoby. Oczywiście wszyscy to i znawcy sztuki, i historycy sztuki, tylko to efekt jest taki, że jak ten, że pan dyrektor muzeum jest po prostu aktywny politycznie, z tym, że trzeba jednak powiedzieć, że co innego jest mieć światopogląd i wyrażać swoje opinie polityczne, a czym innym jest jednak agresja słowna, jaką była ta ikona noża z podobizną prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Kiedy się przechodzi przez trasę Łazienkowską, to widać wciąż są jeszcze napisy, że jest ulica Lecha Kaczyńskiego, ale rozumiem, że ta kwestia tych ulic warszawskich to w tej chwili jest w takim zawieszeniu. Jak to wygląda i czy będziemy chodzić po ulicy Armii Ludowej, czy jednak będzie to ulica Prezydenta Niepodległej Polski?
Ja bym chciał wierzyć, że to jest kwestia sumienia pana prezydenta Trzaskowskiego. Być może rzeczywiście tak jest, być może sam uważa, że jednak jest to byłoby to głęboką przesadą przywracanie czy rekomunizacja ulic Warszawy. No, jest jednak coś na rzeczy, żeby nie usuwać ulic o takich tak znaczących postaci, żeby nie powiedzieć bohaterskich, historii ostatnich dekad Polski, a nadawać komunistyczne na nowo w 2019 roku. To jest jakiś absurd, tragifarsa historii. Natomiast wiemy, że są jakieś próby w ratuszu rozwiązania tej kwestii, też inicjatywy ze strony ratusza w tej sprawie. Nie jest ona w ogóle konsultowana z Prawem i Sprawiedliwością, z Klubem Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy, ani też z Komisją Nazewnictwa Miejskiego jak na razie, której jestem wiceprzewodniczącym. W związku z tym nie mam też szczególnej wiedzy w tym zakresie.
To cóż, jak pan będzie miał tą wiedzę, to bardzo proszę podzielić się z naszymi słuchaczami, bo pewnie wielu z nich jest jednak zainteresowanych, jak będą się
natomiast
nazywać.
Jest jeszcze oczywiście bardzo wiele pozostałości komunistycznych w Warszawie, żeby nie powiedzieć o płycie desantu, która przy porcie czerniakowskim mówi o wsparciu sowieckiego lotnictwa i artylerii dla Powstania Warszawskiego, lub o napisie Lenin na pomniku na Pałacu Kultury.
Lenin czy Stalin?
Lenin. Jest Marx, Engels, Lenin na takiej księdze, którą trzyma taki chłoporobotnik, czy jakiś inny reprezentant
komunizmu. Napis, że pałac jest imienia Stalina, też tam jest, tylko pod tymi literkami. Może dobrze, że jest, żeby ludzie pamiętali.
Tak, no, ale jest zdecydowana różnica. Ślad po napisie, który został usunięty, a realny pomnik.
To coś w tym jest. Rzeczywiście rozumiem, że Izbie Pamięci generała Kuchnińskiego nic nie grozi.
Szanowni Państwo, no, trwają rozmowy na temat przedłużenia wynajmu lokalu z miastem. Mam nadzieję, że miasto dostrzeże to, że Muzeum Izba Pamięci generała Kuchnińskiego jest po prostu muzeum historii. Nie ma tam bieżącej polityki. A Państwa wszystkich zapraszam do odwiedzenia Muzeum generała Kuchnińskiego na ulicy Kanonia 20/22 na Starym Mieście.
Bardzo serdecznie dziękuję. Filip Frąckowiak, radny miasta Warszawy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Godzina 7:54, a my teraz zajmiemy się sprawami międzynarodowymi. Z powrotem łączymy się z Kijowem, tam jest Paweł Bobołowicz, a na Ukrainie już rozpoczęła się gorączka przed wyborami prezydenckimi. Dzień dobry, panie redaktorze, czy pan nas słyszy?
Dzień dobry, witam serdecznie, tak, słyszę doskonale.
Co słychać na politycznej Ukrainie?
Tak jak wspomniałeś, faktycznie trwa już gorączka wyborcza. Partia Batkiwszczyna na wczorajszym zjeździe jednogłośnie wskazała Julię Tymoszenko jako swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Na zjeździe Julia Tymoszenko wygłosiła przedwyborcze przemówienie, w którym między innymi zapewniła, że jako prezydent pomoże w powrocie Ukraińców do domu i stworzeniu wygodnego życia w kraju, tym samym odnosząc się do olbrzymiej emigracji zarobkowej Ukraińców, która rzeczywiście jest takim jednym z głównych problemów w przestrzeni publicznej Ukrainy. Głównym hasłem kampanii prezydenckiej Tymoszenko ma być wierzę w Ukrainę, wirju w Ukrainu. Niektórzy obserwatorzy wypominali wczoraj, że hasło to pojawiało się jednak już wcześniej w kampanii prezydenckiej w 2004 roku. Wtedy wykorzystywał je Wiktor Juszczenko. Niektórzy komentatorzy hasło wręcz nazwali plagiatem. Tymoszenko obiecała, że jeśli w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury nie zademonstruje rezultatów, to poda się do dymisji. Warto zauważyć, że potencjalnie wygrywając, Tymoszenko będzie miała jednak ograniczone możliwości w spełnieniu swoich wyborczych obietnic, szczególnie w pierwszych 100 dniach. Ustrojowa pozycja prezydenta jest bowiem ograniczona. W Radzie Najwyższej większość ma koalicja stworzona wokół Poroszenki i zaraz po wyborach prezydenckich rozpocznie się kampania wyborcza do parlamentu, ale nowy parlament będzie wybrany dopiero na jesieni, gdy już 100 dni prezydentury minie. Program, który jest nazwany przez Tymoszenko nowym kursem, według byłej premier ma dotrzeć do każdej wioski i chaty. Będziemy roznosić go na nóżkach, stwierdziła wczoraj była premier. Na zjeździe był obecny patriarcha Filaret, który pobłogosławił zjazd Batkiewszczyny, a dziękując wszystkim za tomos, czyli autokefalię ukraińskiej cerkwi, wymienił głównego oponenta Tymoszenko, czyli prezydenta Petro Poroszenkę. Tymoszenko poparł wczoraj również pierwszy prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, nazywając ją najlepszym kandydatem, który musi wygrać. Było premier wsparł też Michail Saakaszwili, były prezydent Gruzji i były ukraiński polityk, wydalony z Ukrainy. Wystąpienie polityka było transmitowane na wielkim telebimie. Sam Saakaszwili w tym czasie przebywał w Nowym Jorku. W swoim wystąpieniu mówił o bandzie Poroszenki i bezprawnym pozbawieniu go obywatelstwa Ukrainy. Zapewne można sądzić, że gdyby Tymoszenko wygrała, Saakaszwili na Ukrainę mógłby powrócić. Tymoszenko poparł również pierwszy prezydent Ukrainy, to już o tym mówiłem, poparli ją też w muzycy, poparli ją artyści, ale przed samym wystąpieniem były premier, na scenie pojawiła się i córka Eugenia, która zapewniła, że mama nie zawiedzie. Najwięcej na kontrowersji wywołało pojawienie się na scenie cyborgów, tak się nazywa obrońców donieckiego lotniska, którzy toczyli ciężkie walki na przełomie 2014 i 2015 roku i którzy powszechnie są uważani za narodowych bohaterów. Pojawienie się części z nich u boku Tymoszenko wywołało falę krytyki również ze strony innych weteranów wojny z Rosją. Warto jednak zwrócić uwagę, że praktycznie wszyscy kandydaci wykorzystują temat wojny w swojej kampanii, w tym wprost wsparcie tych, którzy walczą na wschodzie. Julia Tymoszenko jest cały czas liderem sondaży prezydenckich, chociaż o zwycięstwie zadecyduje zapewne walka w drugiej turze wyborów i kluczowe znaczenie będzie miało, kto będzie kontrkandydatem byłej premier. Obecnie zarejestrowało się 13 kandydatów, a kolejnych 18 ogłosiło chęć kandydowania. Pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie odbędzie się 31 marca, oczywiście bieżącego roku.
Te elementy takich związków ukraińsko-rosyjskich, tych różnych oskarżeń, które padały w przeszłości pod adresem Julii Tymoszenko o jej różnych interesach z Rosją, czy one są jakimś elementem tej zaczynającej się kampanii wyborczej?
Julia Tymoszenko jest postrzegana bardzo często jako najbardziej właściwie nieprzewidywalny kandydat, który pomimo tego, że wczoraj ogłosił swój program, ale zarzuca się, że jest to program bardzo populistyczny, że mówi o konieczności walki z wrogami, to do końca bardzo często też mówi o konieczności kontynuowania kursu euroatlantyckiego, to nie do końca te deklaracje są przyjmowane jako pewnik i oczywiście przypomina się jej przeszłość biznesową, powiązania z Federacją Rosyjską. Przypomina się też nieszczęsny kontrakt gazowy, gdzie Julia Tymoszenko podpisała zakup gazu dla Ukrainy po zawyżonych stawkach cenowych, co było korzystne dla Rosji, ale nie było korzystne dla Ukrainy. Julia Tymoszenko tłumaczy się, że w tym czasie nie było innego wyjścia, ale no wielu rzeczywiście komentatorów zwraca uwagę, że Tymoszenko może zwrócić się po wyborach w kierunku Rosji. No oficjalnie ciężko znaleźć jest takie elementy w czasie kampanii Tymoszenko. Niewątpliwie też, żeby odsunąć takie podejrzenia, dlatego właśnie wczoraj pojawili się obrońcy donieckiego lotniska. Wystąpili w takich polowych mundurach. No to był wyraźny taki element patriotyczny, pokazujący związki Tymoszenko z tymi, którzy walczą za Ukrainę. Zresztą Tymoszenko wielokrotnie to manifestowała, a co wcale nie oznacza, że ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, jak faktycznie prezydentura Tymoszenko będzie wyglądała. Zresztą to nie jest jedyny kandydat oskarżany o związki z Moskwą, no taką ewidentnymi kandydatami, którzy o to są oskarżani, to są kandydaci powiązani z byłą partią regionów, wśród nich lider tego środowiska Bojko, ale też pojawiły się takie zarzuty pod kątem innego kontrkandydata, Wołodymyra Zełenskiego, o którym opowiadaliśmy już na naszej antenie. To bardzo ciekawa postać, bo nagle okazało się, że jest to osoba, która jest jako druga osoba w tych rankingach w kampanii wyborczej prezydenckiej. To jest komik, aktor związany z oligarchą Kołomojskim, ale w ostatnie dni na Ukrainie to właśnie skandal związany z ujawnieniem dokumentów, informacji o tym, że Zełenski jako producent filmowy ma firmy, które, czy jest związany z firmami, czy jest nawet współwłaścicielem firm producenckich, które funkcjonują na terenie Federacji Rosyjskiej. Początkowo tłumaczono, że są to tylko i wyłącznie kontrakty związane z otrzymywaniem tantiemów za produkcje filmowe realizowane wcześniej, ale okazało się ostatecznie, że firmy powiązane z Zełenskim otrzymywały wsparcie z budżetu Federacji Rosyjskiej jeszcze w 2017 roku. No to oczywiście poważny zarzut wskazujący na to, że że niektórzy z tych kandydatów dalej prowadzą swoje interesy. Przypomnę, że oczywiście bardzo często podnoszony jest ten aspekt rzekomych interesów prezydenta Poroszenki w Federacji Rosyjskiej. Niewątpliwie takie interesy przez długi czas Poroszenko prowadził, ale teraz ciężko jest wykazać wprost takie związki, zwłaszcza, że Poroszenko przekazał swój biznes w zarządzanie w zewnętrznej firmie i odcina się bezpośrednio od tego, wskazując, że on bezpośrednio za swoje sprawy biznesowe nie jest odpowiedzialny, a jego firmy na terenie Federacji Rosyjskiej już nie prowadzą interesów.
Miejmy nadzieję, że na trochę drobnych, na drobne wydatki mu zostało. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa dla Poranka Wnet. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jest godzina 8:02 i w tym momencie jest taki czas, kiedy w Porankach Wnet jest przegląd prasy.